Przeczytam 28 werset 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty w swojej wielkiej łaskawości dałeś nam możliwość zgromadzenia się tutaj dzisiaj. Dziękujemy Tobie za to, że my wraz z Twoim świętym Kościołem w niebie i na ziemi możemy uwielbiać Ciebie. Prosimy Ciebie o to, abyś strzegł moich słów, abyś strzegł mojego serca. Prosimy Ciebie, Panie Boże, otwórz nam dzisiaj także właśnie umysły na Twoje słowa. Amen. Świadomość tego, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy czasami obserwowani, że ktoś jest blisko nas, powoduje, że nasze zachowanie, nasze reakcje, nasze decyzje, jakie podejmujemy, są inne. W sumie to wydaje mi się, że rodzice szczególnie dobrze wiedzą, o co chodzi, kiedy popatrzą na reakcje swoich dzieci, kiedy na przykład patrzymy na naszych małych szkrabów, które są święcie przekonane, że nas nie ma w pobliżu, jak się zachowują. Robią różne rzeczy, które nie do końca można by było nazwać wzorowymi. Ich zachowanie, ich postępowanie diametralnie się zmienia, gdy nagle widzą nas w zasięgu wzroku. Ja kiedy byłem mały, to moja mama mówiła, że w momencie, kiedy traciła mnie z pola widzenia i nagle robiło się bardzo cicho, to był alarmujący sygnał dla niej, bo w tym momencie na przykład siedziałem w dużym pokoju, w jednej ręce trzymałem firankę, a w drugiej nożyczki i robiłem przepiękne wycinanki. Nie? Albo choinka, która potrafiła 3 razy lądować na ziemi, żywa choinka, czyli wszystko się sypało, igły, tylko dlatego, że mamy na chwilę przy mnie nie było. Nie? I więc wiecie, o co tak naprawdę chodzi. Nie? Przy starszych dzieciakach no to tym bardziej to jest widoczne, kiedy one są już mądrzejsze i wiedzą, że pewnych rzeczy oficjalnie robić nie mogą w towarzystwie rodziców. Natomiast kiedy rodzice znikają, no to już troszkę to inaczej wygląda. I jeśli chodzi o to, jak my możemy postrzegać Boga, czy Jego obecność, no to w zasadzie wydaje mi się, że gdyby ktoś się mnie spytał, czy nawet nas, tak naprawdę, gdzie jest nasz Bóg, no to chyba jedno z takich odpowiedzi, no ktoś by mógł powiedzieć w niebie, ktoś by mógł powiedzieć no, w kościele, na nabożeństwie, nie? Ale na pewno wszyscy byśmy się mogli z tym zgodzić i stwierdzić, przynajmniej oficjalnie, że Bóg jest blisko. Że Bóg na pewno jest blisko. I fragment, który dzisiaj przeczytałem, to jest, wiadomo, krótki wycinek większej całości. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali właśnie 17 rozdział od 24 do 28 wersetu. 17 rozdział Dziejów Apostolskich, 24 werset i dalej. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Oczywiście tutaj w swojej mowie apostoł Paweł zmierza do takiej konkluzji, że Bóg nie jest Bogiem dalekim, że nie ma wymówki dla kogokolwiek. Kimkolwiek jesteś człowiecze, pamiętacie te słowa z listu do Rzymian, z początku listu do Rzymian, nie ma dla ciebie wymówki, kimkolwiek jesteś. Nie możesz powiedzieć, że nie znajdujesz Boga, że Go nie ma, że nie masz ani jednego śladu na tym świecie dotyczącego prawdziwego Boga. Nie ma wymówki, ponieważ Bóg jest blisko i Bóg jest, można powiedzieć w cudzysłowie, w zasięgu ręki każdego z nas. I na tym się na pewno Paweł koncentruje. No i oczywiście jest to wynik tego, że Bóg tak naprawdę jest obecny. Bóg nie jest gdzieś daleko, w jakiejś odrębnej galaktyce, ale jest tu i teraz. Żyjemy w Bogu, jednocześnie jesteśmy przenikani przez Boga. Wielu z nas na pewno słyszało to słynne hasło Coram Deo, czasem się przewija nawet w jakichś artykułach. Coram Deo, czyli to oznaczało przebywanie, czy bojaźń pańska w każdym z nas wynikająca ze świadomości tego, że przebywamy w Bożej obecności, tak? Jesteśmy przepełnieni bojaźnią Pańską z tego powodu, że Bóg jest blisko, że nasze życie toczy się przed Jego obliczem. I oczywiście to chodzi zdecydowanie o coś więcej niż o zwykłą doktrynę o wszechobecności Boga. Tu chodzi właśnie o taką świadomość tej duchowej rzeczywistości, tego, że gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek byśmy nie robili, Bóg jest, Bóg patrzy, Bóg widzi. I oczywiście naturalną konsekwencją takiej świadomości jest to, że w ogóle jesteśmy świadomi tej duchowej rzeczywistości, która się dzieje teraz, tu i teraz. Nie? Wtedy takie wersety jak ten, który chociażby czytamy w liście do Efezjan, czyli nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Nie? Fragment z 6 rozdziału listu do Efezjan. Takie fragmenty wtedy nie brzmią obco, jeżeli uzmysławiamy sobie to, że jest inna rzeczywistość, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, inna rzeczywistość, taki trochę Matrix, tak? Czyli, że jest coś więcej niż to, co możemy dotknąć, to, co jest fizyczne, co jest namacalne. Że jest pewna rzeczywistość, która rozgrywa się tu i teraz, która, można powiedzieć, wkracza, czy przenika naszą rzeczywistość. I tą rzeczywistością jest rzeczywistość duchowa. No i pytanie tak naprawdę, czy pamiętamy o tym, czy w ogóle w swoim życiu, w swoim, może, no nie wiem, wariacje, w różnych pogoniach za różnymi sprawami. Tydzień temu o tym była mowa z tego miejsca, tak, że nasze życie dzisiaj przebiega bardzo szybko się toczy. Pytanie, czy w tym szaleństwie, takim, w tym pędzie uzmysławiamy sobie tak naprawdę to, co się dzieje. Na przykład tu i teraz. Siedzimy w pomieszczeniu na krzesłach, ja sobie stoję tutaj, jest stół zastawiony, nadejdzie moment, kiedy będziemy się karmić chlebem i winem. I czy tak naprawdę wybiegamy ponad to, co widzimy, co tu się dzieje. Nie? Chodzi o ten fragment, który też zresztą chyba nieraz był poruszany, z listu do Hebrajczyków, z 12 rozdziału, od 22 wersetu. Pamiętacie zapewne. Tam jest opisane, tak naprawdę opisane nabożeństwo. Co się dzieje w momencie, kiedy my teraz, tutaj siedząc, co się tak naprawdę dzieje w tym momencie? Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którzy już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Brzmi to jakoś tak nierealnie, żeby mógł powiedzieć, serio, apostole, to teraz się dzieje? Te wszystkie niesamowite rzeczy? To nie jest tak, że my tylko sobie tutaj siedzimy i cały świat w ogóle nie wie o tym, że tu jesteśmy. Może ktoś akurat na internecie nas od czasu do czasu zobaczy, że są takie nabożeństwa, ale coś takiego niesamowitego się dzieje? Zobaczcie, tam apostoł w liście do Hebrajczyków, on na początku wskazuje na to, czego doświadczali Żydzi, czyli kiedy Bóg do nich przemawiał, to oni nawet nie mogli na to patrzeć, nie? Prosili Mojżesza, żeby się udał do Boga, bo były błyskawice, grzmoty, dźwięk niczym trąby, nie? Niesamowite rzeczy, bardzo realne, namacalne, nie? To apostoł twierdzi, że to jest pestka w zasadzie to, czego oni doświadczali w porównaniu z tym, czego my teraz doświadczamy. Niesamowite rzeczy, ale no chyba trzeba, nie wiem, zdjąć jakąś łuski z własnych oczu, żeby sobie uświadomić to, żeby zobaczyć, że chwila, że to, co tutaj się teraz dzieje, to nie jest wszystko. Że dzieje się coś o wiele bardziej niesamowitego, że uczestniczymy w wielkim nabożeństwie z milionami aniołów, z ludźmi, których już nie ma na tym świecie, ale są na tamtym świecie, i że stoimy przed samym Chrystusem i z Nim przebywamy. Dawid śpiewa w swoim psalmie, zresztą dzisiaj był nawet na początku ten psalm, modliliśmy się, przepraszaliśmy Boga słowami tego psalmu. Dawid śpiewa w tym psalmie też dalej, że Panie, nie odbieraj mi Ducha Twojego Świętego, nie? W jednym artykule ktoś dobrze napisał, że wielu chrześcijan nawet by się nie spostrzegło, gdyby ten Duch Święty był im odebrany. Więc tak naprawdę chodzi właśnie o jakieś takie doświadczenie Bożej obecności, czy uzmysłowienie sobie tego, że nie jesteśmy sami. Nie? I oczywiście dzisiaj chcę się skupić na Bożej obecności, nie na, ogólnie na duchowej rzeczywistości. Chociażby o tym, co wspomniałem na samym początku, tak? Że bój toczył mnie z krwią i ciałem. Ale no jest coś więcej, jest coś więcej. A, i tak jak powiedziałem na początku, to, że ktoś patrzy nam na ręce, to takie trochę brzydkie słowo, nie? Ale to, że jesteśmy obserwowani, czy to będzie szef, kierownik, nie wiem, tata, zleceniodawca, pastor, nie? To wszystko wpływa na to, że jakby nasze zachowanie się zmienia. Może w taki prewencyjny sposób. Natomiast na pewno coram Deo, czyli to przebywanie w Bożej obecności, to nie polega tak naprawdę na tym, że po prostu a no ojej, ciągle Bóg na mnie patrzy, nie? I czuję jakiś lęk, żeby czegoś nie przeskrobać, tak? Żeby nie zrobić czegoś, czego Bóg nie pochwala. Wręcz odwrotnie. Właśnie świadomość Bożej obecności, to, że chwila, nie jestem sam, nie? Nie wiem, mam jakieś wyzwania, muszę z czymś się zmierzyć, ale nie jestem w tym momencie sam. Jest ktoś ze mną. Nie? Czyli Bóg jest naszym ojcem. Bóg nie jest policjantem czy tam strażnikiem z pałką, ale jest naszym ojcem, który nas dopinguje, motywuje do tego, żeby zwyciężać. I przekonanie o Bożej obecności ma wpływ na wszystko. I nawet no, nie wiem, takie prozaiczne rzeczy jak może ja na przykład mam teraz, zmagam się z pewną rzeczą taką. Mam takiego fachowca w cudzysłowiu, który remontuje mi mieszkanie. I Pan na każdym kroku, bardzo oględnie mówiąc, wykazuje się swoją totalną byle jakością. Nie? No i jadę do tego Pana, tak, na to mieszkanie, spotkać się z nim i co mam zrobić? Zmieszać go z błotem? Może użyć jakichś niecenzuralnych słów, bo przecież to działa. To na pewno do tego człowieka dotrze, do tego majstra. Nie? Przecież to działa, po co mam tu się jakoś... Nie? Zresztą kto mnie będzie słyszał, nie? No, ja porozmawiam sobie z cztery oczy z majstrem i załatwione, nie? No ale tak nie jest, nie? Nie jestem sam z tym majstrem, gdziekolwiek byśmy się nie spotkali. Nie jestem sam w domu z moją żoną, nie? Jest też ktoś, kto jest autorem tych wszystkich różnych właśnie czasami ciężkich wyzwań, ciężkich prób. Bo one nie biorą się od tak same z siebie. Jest ktoś, kto za tym wszystkim stoi w cieniu. Jak już powiedziałem, bliskość Boga ma nas zachęcać, tak? Bliskość Boga nie ma być czymś, co nas ma demotywować, zmuszać, tak? Do podobania się Bogu. To właśnie to ma nam dodawać odwagi, to ma nam dodawać sił, jakiejś takiej większej wiary w to, że damy radę, bo nie jesteśmy sami. A tak więc te wszystkie wyzwania, te próby, jeżeli przechodzimy przez nie ze świadomością tego, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, cokolwiek by się nie działo, nie jesteśmy sami. Bóg jest pośród nas i patrzy na to, co się dzieje. Zresztą o tym też wspomnę, bo Bóg też nie jest biernym obserwatorem. To wszystko ma wpływ na nasze życie, na nasze postępowanie. No dobra, to tak naprawdę teraz można sobie zadać pytanie, z czego wynika to, że gdzieś ta świadomość Bożej bliskości, tego, że no to tych wszystkich fragmentów, które czytamy niejednokrotnie, tak, że Bóg jest z nami, że gdzie dwóch albo trzech i tak dalej, nie? Jak to jest, że w ogóle tak jakbyś nie pamiętamy o tym, że to gdzieś nam umyka, tak, że w takim codziennym, zwariowanym życiu no nie myślimy, nie patrzymy na różne rzeczy, które nas spotykają właśnie w ten sposób. Nie, wydaje mi się, że jedna, mam nadzieję, że akurat to może nas nie dotyczy, ale jedną z takich rzeczy wydaje mi się, która może powodować to, że nie myślimy o tym. No, nie koncentrujemy się w swoim życiu na tym fakcie, że Bóg jest blisko, że Bóg jest obecny, jest to, że możemy nie wierzyć, że może nam pomóc. Że no, modlitwą tak Bóg zachęca do tego. Oczywiście nigdy tak żaden chrześcijanin tak wprost nie powie. Ale jego czyny takiego człowieka, takiego chrześcijanina mogą świadczyć o tym, o takiej braku wiary w to, że Bóg może cokolwiek zrobić. Nie? Jestem sam ze swoimi problemami. Tak, żyjemy dzisiaj w kulturze, która wmawia nam, że umiesz liczyć, licz na siebie. Nie licz na innych, tak? Nie licz na rząd, nie licz na innych ludzi. No i gdzieś tam w nawiasie no to też nie licz za bardzo na Boga, tak? Czyli no, ciężko jakby uświadamiać sobie i pamiętać o tym, że Bóg jest blisko, skoro tak naprawdę no czym tu pamiętać i tak, co to zmieni, nie? Więc to wydaje mi się, że to może być jeden z powodów, który powoduje to, że no, że chrześcijanie jakby w swoim życiu nie są przepełnieni tą świadomością, tak? Tego, że Bóg jest blisko. Drugi fakt może być taki, że I to chyba jest częściej spotykane u chrześcijan, to, że właśnie wypieramy jakby to nawet, może nieświadomie, tą perspektywę, że Bóg patrzy, że Bóg jest, tak? A dlaczego? Bo możemy wchodzić z założenia, że Bóg nie jest po naszej stronie. Nie? Że tak przeskrobaliśmy, już takich rzeczy się dopuściliśmy, że nie wiem, udajemy, że Boga nie ma, no, że nie wiem. Albo wypieramy to, tak? No bo jak mam chcieć, żeby sobie ciągle przypominać o tym, albo pocieszać się myślą, że Bóg jest, skoro wydaje mi się, że Bóg nie jest po mojej stronie. Nie? Że możemy postrzegać Boga jak takiego, nie wiem, policjanta z drogówki, który czeka w krzakach z radarem, miernikiem grzechu i tylko jest trafiony, nie? Nie? No jak chcieć przebywać w obecności kogoś takiego, jak się kogoś tak postrzega, nie? Więc to może być jakiś powód tego, że możemy uciekać od takich myśli, czy zapominać po prostu o odwoływaniu się do Boga w naszym postępowaniu. A, no i chyba jakaś taka, wydaje mi się, jest jeszcze inna przyczyna. I ona jest taka, nie wiem nawet jak to sprecyzować. Może to, że świadomość, bo wszyscy się z tym zgadzą, tak? Że Bóg jest wszechobecny, że Bóg jest tutaj na tym miejscu, że jest po to, żeby nas wspierać, że jest jak taki, no tak, nie wiem, może jak taki dobry trener, który ci motywuje, pokazuje, jak zrobić coś, tak? Żeby było dobrze. Nie? To właśnie przez to, że to jest tak, każdy się z tym zgodzi, że to jest tak oczywiste, no to właśnie nam unika. Coś, co jest nieodzowne, często się wydaje takim, nie wiem, przyzwyczajamy się do tego. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, weszli do pomieszczenia, gdzie jest dym, byśmy w tym pomieszczeniu trochę posiedzieli, to byśmy po jakimś czasie przestali w ogóle czuć ten dym, tak? Albo to, że to tak, taka oczywista sprawa, jak to, że teraz siedzimy i oddychamy, nie? Nie zastanawiamy się nad tym, nie kontrolujemy tego. No i w zasadzie tak jest z Bogiem. Boża obecność jest tak samo powszechna, tak samo realna, jak to, że teraz tutaj siedzimy i wszyscy oddychamy, nie? A z drugiej strony, to, że teraz siedzimy i oddychamy, to nie jest efekt jakichś tam czynników fizjologicznych, które zachodzą w tym momencie w naszym ciele. To Bóg nas podtrzymuje, nie powietrze, tak naprawdę. I oczywiście Dawid nie miał problemów z tym hasłem Coram Deo. Często czytamy jego odwołania w psalmach do tego, że skryje się pod skrzydłami Boga, tak, w jego cieniu, że szuka schronienia u Pana Boga. Oczywiście są też błagania, nawet przed chwilą śpiewaliśmy pieśń, tak, że czemu zapominasz o mnie? Nie jest zawsze sielankowe. To nie jest tak, że uświadomiłem sobie to, że Bóg jest ze mną, że nie jestem sam. No to teraz, jak pomyśleć? No właśnie nie. Chociaż Dawid wiedział, że Bóg jest z nim, to nie było to samo z tym, że czasem wołał, właśnie wołam do Ciebie, a nie odpowiadasz. Nie? Może być wrażenie, że Bóg jest daleko. Możemy walczyć z uczuciami, czy z jakimiś natrętnymi myślami, że naprawdę Bóg gdzieś się po prostu schował. Nie? I nas nie widzi. No ale tak nie jest. Tak na szczęście nie jest. I chciałbym, żebyśmy dla przypomnienia, bo ten psalm jest bardzo powszechny, znany, ogólnie jeden z bardziej popularnych psalmów, żeśmy sobie otworzyli psalm 139 i przeczytali początek, czy pierwszą część tego psalmu. W sumie to jest w ogóle psalm, gdzie głównie kazania się mówi właśnie z pierwszej części. Z drugiej części tego psalmu już raczej mało kto mówi kazania. No dzisiaj też się skupimy na pierwszej części, ale to dlatego, że akurat bardziej chodzi mi o myśl, którą chcę wam dzisiaj przekazać, a nie dlatego, że udaje, że tam tej drugiej części nie ma. Psalm 139. Od samego początku przeczytania. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już je znasz całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosłabym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli stąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego w nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze bym był z Tobą. A tak więc przypomnieliśmy sobie ten fragment. Niesamowity. I oczywiście tu nie chodzi tylko o Bożą Wszechobecność. Tak? Często teologowie niektóre z tych fragmentów przypisują jako takie wskazujące na to, że Bóg jest wszędzie. I oczywiście tak jest. Natomiast chodzi o coś więcej niż to, że po prostu Bóg jest. Bóg nie jest właśnie biernym obserwatorem, ale jest Bogiem, który jest jak najbardziej zaangażowany w nasze życie. Jak najbardziej obecny w naszym życiu. Jeśli sobie uzmysłowimy, że de facto Bóg jest blisko, że nie jesteśmy sami, to tak naprawdę nie będziemy mieli problemu z ufnością, z wiarą w Bożą opatrzność. Wiara w to, w Bożą obecność i w Bożą opatrzność to są dwie rzeczy, które się ze sobą jakby, nie wiem, zazębują, ze sobą łączą, są od siebie zależne. No bo jeśli Bóg jest daleko, no to jak On może kontrolować rzeczywistość? Ale jeżeli jest ze mną, jeżeli jest tu i teraz, to, co się dzieje w moim życiu, to nie jest wypadkowa po prostu przypadku, tak? Czyli też dzięki temu uwolnimy się od takiej pogańskiej religii przypadków, tak? Czyli, deszcz spadł, nie? Coś się samo stało, nie? Jesteśmy naprawdę, ja na każdym kroku łapię się na tym, że jestem totalnie przeżarty takim deistycznym podejściem, tak? Czyli tym, że Bóg kiedyś coś wszystko nakręcił jak zegarek i to wszystko się samo teraz kręci. Że łapie się po prostu na tym, że no nie wiem, choroby, podwyżka w pracy, nie wiem, ludzie, których spotykamy, cokolwiek, że to nie jest efekt, nie wiem, splot jakichś różnych ze sobą niepowiązanych okoliczności, tak? Nie związanych z Bogiem. Cokolwiek się dzieje, to nie jest efekt tego, że się po prostu dzieje, no. Ktoś coś zrobił, jest akcja, jest reakcja. Nie? Jest ktoś, kto za tym wszystkim stoi, jest ktoś, kto w tym wszystkim uczestniczy. No i właśnie konsekwencją takiego myślenia właśnie, takiego deistycznego jest to, że właśnie dzisiaj chrześcijaństwo jest postrzegane też jako religia taka prywatna, tak? Skoro Bóg jest daleko, to mogę go schować. W zasadzie tego nawet nie muszę chować, po prostu nie muszę go ujawniać. On jest gdzieś tam daleko, więc mogę być ja i czasem ja i on. I za parę minut w sumie wszyscy usiądziemy do stołu z Panem Jezusem, będziemy siedzieć z Nim i będziemy się karmić Nim. I chyba tak naprawdę nie ma bardziej namacalnego dowodu Bożej obecności, Bożej miłości, Bożej akceptacji. I chociaż to może brzmieć tak samo trochę nierealnie jak to, co czytaliśmy, tak, z listu do Hebrajczyków, co się dzieje teraz, co się teraz wyrabia w ogóle w tym momencie, to też się może wydawać takie nierealne, tak? No jem smaczną chałkę, piję dobre wino, ale jeju, jest coś więcej, jest coś poza tym. I naprawdę nie ma bardziej namacalnego dowodu Bożej obecności, Bożej bliskości względem nas i Bożej akceptacji dla nas tu i teraz. No i pytanie, czy będziemy sobie zdawać sprawę właśnie z tego typu rzeczy na nabożeństwie, z tego typu jakichś różnych sytuacji, które będą nas spotykać w życiu. Czy będziemy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jesteśmy sami, tak? Że Bóg jest z nami. To nie jest tak, że Jezus nas dzisiaj nakarmi, nie? No i radźcie sobie. Nie? To nie jest tak, że kiedy my wyjdziemy z tego pomieszczenia, to Bóg tutaj zostanie następnie i będzie, no to cześć, zaczekam, za 7 dni się widzimy, nie? Już nie ma obowiązku meldunkowego, Pan Bóg już nie musi tutaj siedzieć. Żartuję oczywiście, nie? Kiedy się rozejdziemy z tego miejsca, po spotkaniu z żywym Jezusem, który nas nakarmi, który nas napoi sobą, będziemy wracać, nie będziemy wracać sami. I w tych wszystkich wyzwaniach, bo tak, to ma nam dodać sił, żeby walczyć przez cały tydzień z różnymi rzeczami. To nie jest tylko tak, że teraz się musimy nabrać sił i przez cały tydzień już nie możemy liczyć na wsparcie Boga. Oczywiście tutaj najbardziej ładujemy akumulatory, tutaj najbardziej ładujemy baterie, ale Bóg będzie z nami. Bóg przez cały tydzień będzie z nami. Będzie po to, żeby nie powstrzymywać nas od głupoty i grzechu, po części też, prewencyjnie, ale przede wszystkim po to, żeby nas motywować do życia, które się Mu podoba, do naśladowania Jego Syna. Dziękuję Wam. Amen. Amen.